Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa w 66. odsłonie naszego cyklu Jeleniogórzanie mam przyjemność przedstawić kolejnego naszego gościa, pan magister inżynier Leszek Wrotniewski. Dzień dobry, witam cię serdecznie, Leszku. Jesteśmy kolegami, dlatego też nie będziemy przez Państwem udawali teatrum.
Witam Państwa, cześć Stanisławie.
Leszek jest mieszkańcem Jeleniej Góry, a właściwie oburzył się, kiedy powiedziałem w Jeleniej Góry, bo prawda jest taka, że urodził się w roku 1968 w Cieplicach Śląskim Zdroju. Proszę powiedzieć coś o swoich rodzicach. Jak to się stało, że państwo Wrotniewscy znaleźli się tutaj w mieście Jeleniej Górze, czy też w Cieplicach?
Moi rodzice, chyba jak większość mieszkańców Jeleniej Góry, przybyli tutaj z Podrównego na Ukrainie, obecnej Ukrainie. Spotkali się i zamieszkaliśmy w Cieplicach. Ja praktycznie do 18 roku życia byłem mieszkańcem najpierw Cieplic i potem niestety Jeleniej Góry. Urodziłem się w Cieplicach, potem zmieniono mi miejsce urodzenia na Jelenią Górę. No i od tej pory jestem jeleniogórzaninem.
Przedszkole zaliczyłeś w Cieplicach, ale zdaje się, że już tam się okazałeś być niepokornym dziecięciem, ponieważ nie lubiłeś mleka z kożuchem. Powiedz o tym wątku.
W przedszkole w Jeleniej Górze, z którego zostałem dosyć szybko relegowany, ponieważ potrawy mleczne nie były moimi ulubionymi i mama do przedszkola dawała mi termos z herbatą i kanapki, co powodowało niezadowolenie reszty przedszkolaków. No i panie postawiły ultimatum, że albo zacznę jeść to, co wszyscy, albo niestety muszę opuścić przedszkole. No więc opuściłem przedszkole.
No i później przyszedł czas na trójkę, na szkołę podstawową, gdzie również byłeś dziecięcem raczej niepokornym, choć bardzo zdolnym.
Miałem parę przygód związanych z moim charakterem, ale bardzo miło wspominam tamten czas. Nauczyciele, z którymi miałem wtedy do czynienia, też pozostali w mojej pamięci. Z niektórymi nawet jestem w tej chwili po imieniu. Rozmawiamy o tamtych czasach dosyć miło.
Zdarza się tak, że dzwonią nawet po wysłuchaniu tych audycji ci już dzisiaj bardzo starzy niejednokrotnie, czyli w moim wieku, nauczyciele, którzy cieszą się, że są przypominani przez swoich uczniów o 10, 15, a 20, a nawet 20 lat młodszych. Czy mógłbyś się wymienić tych, którzy ci najlepiej utkwili pamięci?
Muzyki uczył mnie Władysław Zjawin, z którym jestem w tej chwili po imieniu. Miałem świetnego matematyka, panią Kobyłko. Fizyki uczyła mnie pani Zawiła, rosyjskiego pani Kabaj, polskiego pan Olbrych, z którym miałem lekki przebój na apelu, ale to myślę, że na inną historię opowieść.
No i później przyszedł czas na szkołę średnią. No oczywiście Norwid. Leszek twierdzi, że to najlepsze liceum. Ja jestem absolwentem Żeroma.
Nie, ja twierdzę, że wtedy to było najlepsze liceum, żeśmy pokonywaliśmy Żeroma w dwóch czy trzech turniejach tutaj miejskich szkół. Zresztą najlepszym dowodem na to, że to było najlepsze liceum, był transfer dyrektora, bo za moich czasów Edward Dziubek był dyrektorem Norwida i został po moim odejściu transferowany do Żeroma właśnie, żeby doprowadzić go do porządku pewnie.
No właśnie, czy pamiętasz nauczycieli z Norwida takich, których warto pamiętać? Choć podobno warto pamiętać wszystkich.
Generalnie dwa przedmioty ukształtowały mnie jako dorosłego człowieka w ogólniaku. To była fizyka i język polski. I tu tych nauczycieli pamiętam doskonale, bo także z moją polonistką, panią Roman, jestem po imieniu, mamy jakiś tam kontakt w miarę bliski. Pamiętam, że po pierwszym trudnym okresie doceniła moje indywidualne wypracowania, nawet za jedno bardzo krótkie o Zofii Naukowskiej dostałem 4+. Wypracowanie było jednozdaniowe. Jak podsumować twórczość Zofii Naukowskiej? Dać babie papier, pióro od ręki. Normalnie miałbym problemy, ale pani Roman doceniła moją inwencję i dostałem 4+, chociaż to była praca klasowa pisana chyba na dwóch językach polskich. A dwie ważne rzeczy, których się jeszcze nauczyłem w ogólniaku od swojego wychowawcy i nauczyciela fizyki, to gra w brydża, która wymaga pewnej strategii, pewnego kombinowania i wykorzystywania siły karty. I druga rzecz to szacowanie. Także myślę, że w operowaniu liczbą, operowaniu pieniędzmi, sprawami budżetowymi, jest to bardzo przydatna umiejętność.
No tak, na pewno. No i pamięć i jeszcze raz pamięć. To wobec pierwszego wróćmy do spraw sercowych. Od liceum ciągnie się twoja nieustanna miłość do Małgosi Wrotniewskiej, twojej żony i matki twoich dzieci.
To jest coś, co chyba w życiu mi się najbardziej udało. Co prawda długo to trwało, długo chodziłem za żoną, ale to można powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Poznałem ją w jej pierwszej klasie szkoły średniej po naszych studiach. Zostaliśmy małżeństwem, także już to kilkadziesiąt ładnych lat przetrwał ten związek.
Pamiętamy o finale, w jakim ma się odbyć ta dzisiejsza rozmowa i dlatego też zapytam, czy Basia i Maja, dwie twoje córki, zamierzają zostać na wzór ojca i mamy w Jeleniej Górze. Mama, a propos, była bohaterką jednej z naszych audycji, a zresztą współpracująca z Sejmikiem również przy takim bardzo ciekawym projekcie pod tytułem Żyć, mieszkać i pracować w Jeleniej Górze, mający pobudzać tożsamość tych najmłodszych, jest pedagogiem przedszkolnym i dyrektorem jednego z jeleniogórskich przedszkoli. Było to pytanie, czy córki zostaną po to, żeby ratować zachwiany w Jeleniej wskaźnik demograficzny, który niestety przechyla się na tą dysproporcję seniorów kosztem młodzieży.
Pytanie było, natomiast odpowiedź nie jest optymistyczna. Raczej nie widzą przyszłości w tym miejscu, chociaż mówię, z Mają to się jeszcze może okazać. Natomiast Basia jest takim ptakiem, który już wyleciał w świata, ponieważ interesuje się sportem, czy jakby wokół tego sportu się wykształciła i obraca się w tym środowisku, także w Jeleniej Górze nie jest tym najlepiej, a już w piłce ręcznej, w której mieliśmy bogate tradycje, jest z tym dramatycznie, a powiem, że to być może już są ostatnie lata piłki ręcznej w Jeleniej Górze, tak więc ona raczej tutaj nie znajdzie pracy bądź zajęcia, które by umożliwiały samorealizację w tym zakresie. Natomiast Maja stąpa twardo na drodze prawniczej i raczej jej zainteresowania na studiach idą w kierunku aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej, także w związku z tym, jeżeli to by się ziściło, to pójdzie tam, gdzie będzie miała pracę.
Wróćmy jednak do Politechniki, na której w końcu wylądowałaś, tutaj Politechnice Jeleniogórskiej, później drugi stopień skończyłeś na we Wrocławiu. No i rozpocząłeś pracę, z tego co pamiętam, króciutko na Polskich Kolejach Państwowych w Jeleniej Górze, a już później od ponad 30 lat w chlubie kiedyś i chyba dzisiaj też Jeleniej Góry, czyli Jeleniogórskich Zakładach Optycznych. Może o tym.
Po studiach miałem krótki epizod stażu na kolei, ale to było związane jakby z moim charakterem, ponieważ była taka fama, że mogą mnie wziąć do wojska, jak nie będę zatrudniony, więc zatrudniłem się tam, gdzie to było możliwe. Możliwy był staż akurat wtedy na PKP. I zacząłem ten staż, po czym go szybko zakończyłem, trafiając do JZO, w którym pracuję już 30 lat.
No właśnie, to była chluba kiedyś, podobnie jak Jelfa. Jelfy właściwie nie ma, choć jest, ale nie słychać o niej w kategoriach odczuć mieszkańców Jeleniej Góry. Czym dzisiaj są zakłady jeleniogórskie, zakłady optyczne, które, jak sobie przypominam, jako stary jeleniogórzanin miały za sobą kilka wątków produkcyjnych, począwszy od przemysłu obronnego, poprzez szkła okularowe różnych rozmiarów i dioptrażu, aż dzisiaj po specjalistykę w zasadzie szkieł kontaktowych.
Ja się przyjmowałem jeszcze u schyłku tego momentu, w którym JZO było głównie producentem optyki morskiej i militarnej i przechodziło transformację w kierunku soczewek okularowych, czyli oftalmik. Wtedy to były soczewki okularowe mineralne, czyli ze szkła. I to był ruch chyba, który uratował JZO, ponieważ zbytu na produkcję militarną nie było. Natomiast rynek soczewek okularowych w Polsce to był strzał w dziesiątkę. Zostaliśmy wtedy największym producentem soczewek okularowych i tak jest do tej pory, z tą tylko różnicą, że w tej chwili jakby większość naszych wyrobów to soczewki organiczne, czyli z tworzyw sztucznych.
Umiejscowiając te firmy w konsorcjum, w dużym splocie firm, jak stawiasz wysoko ocenę funkcjonowania też pod względem ekonomicznym, produkcyjnym, technologicznym ten zakład pracy?
Czyli JZO jest dalej największą firmą branży optycznej w Polsce. Jesteśmy w tej chwili częścią chyba największego koncernu Essilor Luxottica, który inwestuje w ostatnich latach bardzo duże pieniądze w rozwój produkcji. Praktycznie w ciągu ostatnich lat podwoiliśmy produkcję, a to pewnie nie jest nasze ostatnie słowo. Marka LZO jest znana i szanowana na rynku, także ja widzę tą przyszłość świetnie. Jeżeli chodzi o ekonomię, to już nie ma żadnych zagrożeń. Być może są duże szanse dla LZO na jeszcze większe wsparcie grupy i rozwój tej produkcji w Jeleniej Górze.
A co Jeleniogórzanie jako zbiorowość miejska mają z tego, że mamy tak piękny i pełen chluby zakład?
Ja myślę, że po pierwsze mają w miarę fajną, dobrze płatną pracę, mają podatki i mają to, że jesteśmy jako JZO znani jako Jeleniogórskie Zakłady Optyczne. Jesteśmy także takim brandem, który to miasto gdzieś promuje. Coraz mniej tych jaskółek w życiu publicznym Polski, które o Jeleniej Górze coś mówią.
To prawda, nie ma już Jeleniogórskich Zakładów Farmaceutycznych, ale przypominam Państwu, że od dobrych 70 lat są to cały czas Jeleniogórskie Zakłady Optyczne.
To znaczy nie zupełnie, w tej chwili jakby oficjalną nazwą jest JZO.
Ale to jest skrót od Jeleniogórskich Zakładów Optycznych. Czy to się utożsamia, czy nie? No właśnie, proszę powiedzieć, jak dalej. Czy ta miłość to jest miłość w jedną stronę, czyli JZO płaci wszystkie podatki, wszystkie zobowiązania w stosunku do miasta, a czy miasto też wykazuje taką dumę z tego, że mamy tutaj tak preferowany technologicznie i ekonomicznie zakład?
To jest bardziej pytanie do zarządu firmy. Ja myślę, że mocno nie przeszkadza i to chyba jest duży plus tej sytuacji, że nasza działalność nie jest uzależniona tak bezpośrednio od decyzji prezydenta, nie ma wpływu on na rynek. Natomiast pewne aspekty są, bo pewne aspekty związane z kosztami na przykład wody, wysokością podatków, no, mają pewien wpływ. Natomiast mówię, w tym momencie jesteśmy tak mocni finansowo, że ma to drugorzędne znaczenie. Niemniej w pewnym momencie było tak, że analizowano różne lokalizacje czy różne inwestycje, patrząc także na te drobne koszty w postaci kosztów wody, kosztów podatków czy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. I to najlepiej w Jeleniej Górze nie wypadało.
No tak, to był potężny zakład, mający swoje torowiska, swoje platformy.
Nie, ja już mówię o tej historii z ostatnich lat, kiedy były planowane te inwestycje, które się odbyły w JZO, że my głównie wywalczyliśmy to dzięki ludziom, dzięki ich zaangażowaniu, dzięki ich pomysłowości. Mówię, bo koszty były takie, jakie były. Koszty na przykład firmy w Warszawie są dużo mniejsze niż koszty w Jeleniej Górze.
200-osobowa załoga o dosyć dobrych wynagrodzeniach. Trudno się dostać do pracy do zakładów optycznych?
Jest u nas bardzo stabilne zatrudnienie. W związku z tym głównie uzupełniamy tylko te takie naturalne odejścia w postaci emerytury bądź zmiany planów życiowych. Ale generalnie, jeżeli ktoś chce pracować, to w JZO znajdzie to zatrudnienie.
Leszek Wrotnieski w firmie tej jest zatrudniony na stanowisku?
Ja zajmuję się infrastrukturą, także odpowiadam za całą infrastrukturę techniczną firmy, czyli za budynki, maszyny, urządzenia, instalacje.
Czyli tak zwane utrzymanie ruchu.
Tak jest.
Przejdźmy teraz do twojej działalności politycznej, bo nie jest ona tobie obrzydliwa i dziwiłbym się, gdyby była, ponieważ już od przedszkola nie lubiałeś mleka, co było powodem najróżniejszych działań ze strony pań wychowawczych. Zabrałeś się za politykę samorządową, bo z tego co pamiętam, dwukrotnie byłeś radnym i trzykrotnie pełniłeś funkcję przewodniczącego Rady Miasta.
Jeżeli mówimy o polityce, to zacząłem od polityki, bo byłem członkiem partii i wydawało mi się, że system można zmienić od środka. Reguły gry są ustalone i nawet w dużej partii człowiek jest w stanie, jeżeli przekona paru ludzi do swoich koncepcji, to środowisko zmienić. Potem jakby następnym ruchem był kierunek samorządowy i pomysł na to, że możemy zmieniać to miejsce tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Na obu frontach niestety poległem, w związku z tym mam trochę inne spojrzenie w tej chwili.
Ale twórczo-krytyczne, jakbym powiedział, ponieważ z Leszkiem współpracujemy w wielu elementach życia miasta, także bez zaangażowania się w politykę. Tamta partia to była Platforma Obywatelska. Czy dalej wiążesz się z tą asocjacją?
ja zawsze byłem prawym skrzydłem Platformy, także raczej jest mi bliżej od środka w prawo. Nie w skrajne prawo, ale tak raczej, jeżeli chodzi o mój światopogląd polityczny, tu bym się umiejscowił. Natomiast do polityki już chyba nie wrócę, bo uważam, że to powoli traci sens w tej chwili. Scena polityczna tak zawładnęła naszym życiem, że nieprędko z tego wyjdziemy, bo ten...
Jak to się dzieje, że radny Rady Miasta, czy radna Rady Miasta ślubuje tutaj wierność mieszkańcom i wypełnianie po brzegi niemalże oczekiwań mieszkańców, a później okazuje się, że to jest właściwie jeden ul gromadzący pszczoło różnych gatunków i orientacji. Mam takie informacje od jednego z naszych współpracujących dziennikarsko krajców miejskich, który powiada, że dzisiaj to już nawet sobie tam ci ludzie nie podają rąk, nie mówią sobie dzień dobry. Panie Leszku, na Boga miłego, co to się stało? Co popękało w tej deklaracji, że będziemy służyli miastu?
Ja myślę, że każdy tą przysięgę rozumie tak po swojemu. Ja ją rozumiałem w prosty i taki linearny sposób, ponieważ no mówię, jestem generalnie umysłem ścisłym. Natomiast interes wyborców realizują w trochę inny sposób, bo znają, że na przykład ławka na danej ulicy czy pod określonym blokiem, aby ją postawić, wymaga to pewnych kompromisów bądź zgód na pewne działania tego, kto będzie decydował o tej ławce. I być może oni tak rozumieją pełnienie funkcji radnego. Ja zawsze rozumiałem funkcję radnego jako bronienie interesów mieszkańców. Miałem z tym trochę problemów. No pierwsze lata to, jak dostałem się do rady, można powiedzieć, popierałem system, bo wydawało mi się, że system działa dobrze, nie miałem doświadczenia, ale kiedy już zacząłem dodawać cyfry, no to już nie wyglądało to tak wesoło. W związku z tym pojawiły się moje problemy i w samorządzie, i w polityce. Takie doświadczenie też się w życiu przydaje. Będzie miło to wspominać, opowiadać wnukom.
To opowiadajmy jednak słuchaczom. Pamiętam duży problem z wodnikiem. Czy uważa pan, że ten problem przestał być aktualny? Czy wszystko ułożyło się tak, jakby pan tego jako ówczesny radny oczekiwał?
Miałem problemy z wodnikiem, bo nawet prezes zapowiadał, że podamy do sądu, bo szkaluje wspaniałą spółkę. Uważam, że koszty, które ona rzuca do taryfy, są nieuzasadnione i wtedy to byłem do tego przekonany. Natomiast mówię, od paru lat nie śledzę już ekonomii wodnika i to jest bardziej pytanie do nowych radnych, jak oni się zajmują finansami wodnika, czy je kontrolują, czy sprawdzają. Najlepszą odpowiedzią na to jest też, że można by było coś tam uzyskać przez to, że wodnik no, chyba nie kredytuje się jakimiś wielkimi kredytami przy planowanych inwestycjach, tylko realizuje te inwestycje bez problemu. W związku z tym można powiedzieć, że sytuację finansową ma dobrą, a podstawowym źródłem dochodu jest mieszkaniec Jeleniej Góry,
który jest jak gdyby oskrobywany z pieniędzmi poprzez bardzo wysoką, kto wie czy nie najwyższą na Dolnym Śląsku albo i w Polsce, cenę wody. Ma pan pogląd na ten temat?
Nie, tutaj nie mam najświeższych informacji, mam tylko niezadowolenie powszechnie znane z Facebooka, że zszokowani są opłatą abonamentową przedsiębiorcy, którym to skoczyło kilkaset procent i płacą dla mnie absurdalną cenę przy małych biznesach tego abonamentu, ale skoro wodnik tak sobie w taryfie to skalkulował, ktoś tą taryfę sprawdzał, to być może tak to powinno wyglądać. Ale nigdzie tego w większości miast nie ma, takiego absurdu jak u nas.
A proszę uprzejmie powiedzieć, jak to jest przecież wodnik, podobnie jak i dwie inne spółki miejskie, są suwerennymi przedsięwzięciami gospodarczymi i na ile organ pod tytułem Urząd Miasta ma wpływ na procesy, które tam się odbywają.
Reprezentantem właściciela jest prezydent miasta, który stwierdził, że on nie ma wpływu na działalność spółek. W związku z czym no, jest pytanie, czy to jest właściwe podejście, czy nie. No, pytanie, jeżeli mieszkańcy zainwestowali swoje pieniądze w spółkę, no to powinni mieć nad nimi kontrolę. Jeżeli ktoś inwestuje w spółkę, zakłada spółkę prawa handlowego, to też nie po to, żeby ona żyła swoim bytem, tylko żeby realizowała jego cele. I to jest chyba naturalne. Natomiast w Jeleniej Górze jest to trochę dziwne, że prezydent nie ma wpływu na działalność spółki, nie zatwierdza jej strategii, nie ma wpływu na powoływanie zarządu, który będzie realizował tą strategię. No to jest takie trochę dziwne i niepokojące.
A jaki wpływ na ten sposób gospodarowania no w sumie majątkiem miejskim w przypadku wodnika i nie tylko wodnika ma Rada Miasta?
Rada Miasta ma pełne właściwości kontrolne w tej chwili. Może chyba nawet pojedynczy radny zgodnie z obowiązującymi przepisami, bo za moich czasów tego nie było. Ja nawet na pewne pytania nie dostawałem odpowiedzi o parametry finansowe czy jakieś inne zapytania, bo wodnik się zasłaniał tajemnicą handlową. Natomiast w tej chwili nawet pojedynczy radny ma zdolność kontrolną i może kontrolować, sprawdzać te wydatki. Pytanie, czy któryś radny w spółce był, czy poprosił ją o te finanse. Bo to jest pytanie bardziej do obecnych radnych.
Przyrzekamy Państwu, że będziemy się starali pójść tym śladem, o którym mówi nasz dzisiejszy gość. Leszku, wróćmy jednak do spraw funkcji Jeleniej Góry, która niedawno jeszcze, a przynajmniej za mojej pamięci, była ośrodkiem takich trzech funkcji gospodarczych, dla których z jednej strony była to turystyka, drugi rolnictwo i oczywiście przemysł. No z przemysłu wiemy, co zostało. Zostało właściwie lecznictwo uzdrowiskowe i turystyka, nie mówiąc o usługach i handlu. Jak na dzisiaj byś postrzegał tą Jelenią Górę? Wspominałeś kiedyś o filmie Daleko od szosy. Dlaczego ci się kojarzy Jelenia Góra z tym właśnie pięknym filmem, z jednej strony obrazującym ambicje bohaterów, a z drugiej no właściwie nie do końca wykorzystane możliwości?
Sam film to nie wiem, czy mi się aż tak bardzo podobał, natomiast kiedyś porównałem, że Jelenia Góra mi przypomina tego Leszka z Daleko od szosy, cholernie ambitnego, zadziornego młodego człowieka, niestety mieszkającego na strasznym zadupiu. I niestety Jelenia Góra ma dużo ambicji, bardzo dużo ludzi o fajnych kompetencjach, fajnej chęci rozwijania, niestety ma pecha z tym zadupiem. Sami się sprowadziliśmy do roli tego, że jesteśmy przez większość instytucji krajowych, urzędów traktowani po macoszemu. Jakby woleliśmy politykować, a nie współpracować. W związku z tym ominęło nas wiele szans, które na przykład wykorzystał Wałbrzych. W związku z tym no w tej chwili będzie to trudne. Fundujemy sobie też pewne gadżety, za które ponosimy koszty, ponieważ demografia nas dogoniła, czyli Jelenia Góra ma już chyba około 20 tysięcy mniej mieszkańców. Infrastruktura została, tą infrastrukturę trzeba utrzymywać. W związku z tym trzeba racjonalizować koszty, a nie budować sobie kolejne gadżety w postaci palmiarni czy lodowiska, na które będą potrzebne kolejne środki do ich utrzymania, a szczególnie do obsługi, a zadłużenia na to potrzebnego. W tej chwili myślę, że większe potrzeby mieszkańców to na przykład żłobek, a nie lodowisko pod namiotem, które będzie używane tylko w okresach zimowych. No w związku z tym no, nie mam pomysłu, jak Jelenią Górę w tym szaleństwie uzdrowić, bo jak widzę, że mieszkańcom odpowiada taki styl zarządzania, takie sobie władze wybierają. Widocznie to jest im potrzebne, natomiast niestety ekonomia ich dogoni dosyć szybko.
No tak, z podatkami włącznie, które wtedy odjemy, ale widzisz Leszku, kiedy rozmawiamy z ponad 60 naszymi gośćmi miłymi w tym studio, wszyscy powiadają, że Jelenia Góra jest cudownym, pięknym miastem, o cudownej infrastrukturze, o zapleczu, na które składa się właściwie no, takich wiele elementów, które zaspokajają najbardziej wybredne oczekiwania, począwszy od term cieplickich, poprzez stadion, poprzez filharmonię, poprzez teatr wspaniały z historycznymi wartościami, poprzez drugi teatr animacji, poprzez piękny park. Właściwie nieźle zorganizowaną komunikację, dzięki której w ciągu kilkudziesięciu minut można się dostać już w wysokie partie górskie. No to gdzie jest problem?
Znaczy problem jest taki, że strzelam, za 5 lat będziemy mieli piękny teatr, ale pusty. Piękny stadion, ale pusty. Piękny drugi teatr, ale pusty. I piękny park, ale pusty. Ponieważ mówię, posiadanie teatru na przykład wiąże się z jakimiś nowymi premierami, atrakcyjnymi imprezami. No jak widać, w tym roku będziemy mieli już tylko jedną chyba premierę w teatrze. Stadion czy obiekt sportowy wymaga posiadania drużyny na najwyższym poziomie. Jak słyszę, to duże problemy, ponieważ interesuję się piłką ręczną, bo sam kiedyś grałem, moje dziewczyny obydwie też aktywnie uczestniczyły, nawet na dosyć wysokim poziomie. No i żeńska piłka ręczna, która była tradycyjnie naszym takim sztandarowym produktem lokalnym, który tą markę Jelenia Góra promował na świecie, no staje się, że tak powiem, ostatnie podrygi wydaje. Na to wszystko są potrzebne pieniądze, bo są, żeby teatr świetnie funkcjonował, to no, niestety trzeba zapłacić za premierę, żeby drużyna funkcjonowała, no to trzeba opłacić parę dobrych zawodniczek i wtedy będą i kibice w teatrze i widzowie, no bo jeżeli za rok nie będzie ani jednej premiery, no to myślę, że jeszcze z jakimś rozpędem ze dwa razy na te same sztuki ludzie pójdą, natomiast później no już aktorzy chyba będą grali do pustej widowni. I tak samo dziewczyny, no niestety samą ambicją i przy tym składzie, no też nie powalczą. Jeżeli się utrzymają w pierwszej lidze, będzie ok, ale to pytanie, ile jeszcze pozwoli no, z tym zapleczem im funkcjonować na tym poziomie.
Trzymajmy się dalej szans, opowiało chłodem w tej części twojej wypowiedzi. To wobec pierwszego pozostaniemy przy Jeleniej Górze jako centrum turystyki. Cały świat na turystyce zarabia. A dlaczego nie zarabiamy my tu w Jeleniej Górze, będąc stolicą Karkonoszy?
Ponieważ pozwoliliśmy sobie na odpływ tej infrastruktury całej do otoczenia, czyli jakby nie wzięliśmy udziału w rozwoju turystyki na poziomie Jeleniej Góry, czyli nie uruchomiliśmy odpowiedniej ilości terenów inwestycyjnych, chociaż mamy najlepsze tereny inwestycyjne w postaci jednostki centralnej, która od wielu, wielu lat jest po macoszemu traktowana i te tereny nie są uruchomione inwestycyjnie. Uważam to za duży błąd, bo tu była szansa na to, żeby ten odpływ do gmin sąsiednich się nie odbył i co najmniej kilka czy kilkanaście tysięcy najbogatszych jeleniogórzan nie wyemigrowało z Jeleniej Góry do Podgórzyna, Mysłakowic, Jeżowa czy sławetnego Dziwiszowa oraz opuściły nas duże inwestycje, bo swego czasu Gołębieski miał być wybudowany w Jeleniej Górze. Gołębieski jest takim centrum turystyczno-twórczym. Natomiast pytanie, czy ten obiekt, który w tej chwili jest wybudowany między Guduszynem a Cieplicami, takim obiektem będzie, czy tylko będzie taką enklawą, do której będą ludzie przyjeżdżać, zamykać się i w niedzielę po południu wyjeżdżać.
To prawda, to jest właśnie ten cykl budownictwa apartamentowego, który wcale nie napędza koniunktury, przynajmniej koniunktury turystycznej, nie mówiąc o pewnych unikach podatkowych. Reszku, jeden z twoich poprzedników tutaj w tym studio mówił o braku synergii pomiędzy centralą, województwem i miastem, a może i starostwem. Czy mógłbyś na ten temat powiedzieć i co myślisz?
Od wielu lat, odkąd wystąpiłem z Platformy, widzę, że Jelenia Góra ma to nieszczęście, że decyzje o wyborze włodarza odbywają się w sposób polityczny, czyli wybierani są generalnie ludzie z mandatem partyjnym, a jeszcze do tego dosyć skrajni. Nawet dla mnie najlepszym przykładem, jak wygląda polityka w Wałbrzychu. Człowiek z tej samej partii, co człowiek w Jeleniej Górze, potrafi tak prowadzić tą politykę samorządową, że ta polityka ogólnokrajowa czy duża polityka nie przeszkadza. I o ile klimat dla Wałbrzycha, dla inwestycji w Wałbrzychu, dla kredytów w Wałbrzychu czy dla dotacji jest, o tyle w Jeleniej Górze nie ma. I to jest pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy takim pechowym miejscem, czy to jest problem z zarządzaniem i wyborem władz.
A twoim zdaniem?
No ja mam swoje zdanie, ale myślę, że człowiek inteligentny już wie jakie.
To wobec pierwszego, gdyby Leszek Wrotniewski dostał taką złotą, czarodziejską różdżkę i chciał uderzyć w odpowiedni instrument, czego byś oczekiwał od losu? Co mogłoby tą Jelenią Górę ewidentnie odmienić po to, aby ona specjalnie daleko od szosy nie była?
Ponieważ ja już jestem stosunkowo dorosłym człowiekiem, już mi tego życia pewnie za dużo nie zostało. W związku z tym chciałbym w świetnej hali ze świetną drużyną w ekstraklasie piłki ręcznej. Z dobrym sponsorem i stabilną sytuacją finansową. Bardzo chętnie wtedy z całą rodziną byśmy chodzili na mecze.
Proszę Państwa, wszystko co miłe to się kończy. Również i nasz program dobiega końca. W ciągu tych kilkudziesięciu minut przedstawiliśmy Państwa karierę życiową, a może jeszcze nie do końca życiową. Leszka Wrotniewskiego, inżyniera, człowieka o ścisłym umyśle, człowieka, który potrafi przewidywać kolejne rozdania w brydżu sportowym. Człowiek, który za sobą ma też pewne doświadczenia polityczne i refleksyjnie dzisiaj się w czasie tej audycji do tych kwestii odniósł. Państwo Wrotniewscy mają dwie wspaniałe córki, Basię i Maję, które, jak mi się wydaje, niekoniecznie chcą pozostać w Jeleniej Górze i to jest zmartwienie dla rodziców, a może już dziadków. Leszku, na koniec każdy z naszych gości wybiera sobie jedną melodię lub utwór sceniczny, któremu z naszych bogatych archiwalnych zasobów będziemy dedykowali. Co wybierasz?
Jakiś kawałek z Blues Brothers.
Dziękuję Państwu serdecznie i Tobie, Leszku, także wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Przy okazji dla wszystkich słuchaczy wszystkiego dobrego i Jeleniej Górze, żeby to wiosenne słońce nie zapominało o nas.
let yourself be free. People walking around every day playing games and taking scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think, think, think about what you're trying to do to me. Yeah, 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 yeah. Put your mind, won't let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, yeah, think about it, baby.
What's trying to do to me?
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?